Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie na moim podcaście na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite, link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Zaczynamy tradycyjnie od tego uśmiechu, których jednych rozwesela, innych eliminuje jakby z oglądania dalszych treści na tym podcaście. No a dzisiaj sporo ciekawego, więc witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki właśnie tutaj na cyfrową sieć, bo wszyscy w kraju i poza granicami, tak jak ja, no będziemy oczekiwać na to, co powie Joe Biden Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Donaldowi Tuskowi. Sporo dzieje się w Azji, i o tym dzisiaj wszystkim na tym podcaście. Indie, Chiny, Indo-Pacyfik. No, miejmy nadzieję, proszę Państwa, że teatr, ten główne działania nie przeniosą się w stronę Indo-Pacyfiku, no bo to by oznaczało pewnie całkowitą zmianę sytuacji i tej architektury bezpieczeństwa w Europie. No i to myślę, że są pytania, które wszyscy z Państwa sobie zadajemy sobie, czy to w kraju, czy poza granicami. Chociaż jak patrzę na te dyskusje w kraju, to mam wrażenie, że znowu jesteśmy najweselszym barakiem tego rozdania geopolitycznego. No właśnie, proszę Państwa, co powie dzisiaj Joe Biden prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi? Wczoraj orędzie prezydenta Dudy: nie ma silnej Europy bez Stanów Zjednoczonych i NATO, tak jak nie będzie silnego NATO bez zaangażowania Europy. Nie było i nie ma lepszego gwaranta bezpieczeństwa niż Sojusz Północnoatlantycki. Polska jest dumna z bycia jego częścią od 25 lat. Niech żyje Sojusz Północnoatlantycki, niech żyje Polska. No tylko, proszę Państwa, no w porządku, tylko to było 25 lat temu i teraz mamy nowe całkowicie rozdanie. No i pytanie właśnie, no jak będzie z tym zaangażowaniem Europy i jak w ogóle będzie wyglądało NATO, bo ono się poszerza, co ciekawe, o te kraje skandynawskie. Tego wcześniej nie było. To jest zupełnie też nowa sytuacja i może też pewnego rodzaju szansa, ale no, jeśli spojrzymy na zachodnią część Europy i te wypowiedzi o śmierci mózgowej NATO, o czym mówił Emmanuel Macron, może krytykując czy dystansując się trochę od tej organizacji, to pokazuje, że ta sytuacja sprzed 25 lat dzisiaj jest inna. No, spełniło się wtedy marzenie Polaków, pokoleń Polaków, mówił prezydent Duda, i to nie ulega wątpliwości. 12 marca 1999 roku w Independence, w stanie Missouri, Polska, a wraz z nią Czechy i co ciekawe Węgry zostały oficjalnie przyjęte do Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie było Słowacji. NATO rozszerzyło się na wschód. Nasze kraje jeszcze 10 lat wcześniej znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. Dołączyły do w pełni wolnego zachodu. To był prawdziwy koniec wojny, ostateczny upadek żelaznej kultury, żelaznej kurtyny, ale to było wszystko 25 lat temu. To myślę, że już dzisiaj mamy zupełnie nową epokę historyczną i bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj takiego się wydarzy. Polska jest wiarygodnym i sprawdzonym sojusznikiem. Przeznaczamy ponad 4% PKB na utrzymanie i modernizację naszej armii. Najwięcej procentowo w całym sojuszu, powiedział Andrzej Duda. No to jest wysłanie takiego sygnału, że skoro płacimy no to chcemy obrony, chcemy ochrony, chcemy, żeby NATO działało w ten sposób, że skoro zapłaciliśmy te 4%, najwięcej w sojuszu, to jeżeli przyjdzie co do czego, no to NATO nas obroni i ochroni. No, dziś NATO wysyła jednoznaczny i mocny sygnał, przyjmując swoje szeregi w Finlandii i Szwecji. To wydarzenie historyczne. Do sojuszu przystępują państwa, które do tej pory zachowywały status neutralny. NATO zostaje dzięki temu wzmocnione. No, ja bym powiedział, że siła NATO raczej tkwi w spoistości i NATO zostaje przekonfigurowane. No i teraz pytanie jest, w jaki sposób chcemy dążyć do prekonfiguracji tego NATO, jak chcemy odnaleźć się w tym nowym NATO, które powstaje i co z tego NATO wyniknie w przyszłości. Wydaje mi się, że nad tym trzeba by się pochylić, a nie nad tym, jakie to było wspaniałe 25 lat temu. No, Andrzej Duda podkreślił, że jego zdaniem konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność od 2 do 3% przez wszystkie państwa sojuszu. No, nie wiem, jak to wygląda w Portugalii, czy Holandii, czy Belgii. Przecież nie wiem, czy wszystkie są w NATO, żebym się tutaj nie pomylił, ale, no, ale nie wiem, czy mamy tą moc, czy zdolność ich przekonywania, skoro o to idzie cała awantura już od kilku lat, że wiele z tych krajów nie chce zwiększać właśnie tych poziomu tych wydatków, bo no, nie wiem, no może nie obawiają się jakiegoś konfliktu w swojej części świata, czy na swoim terenie, w przeciwieństwie na przykład do Skandynawów, to trzeba tutaj podkreślić. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników, będę to robił zarówno podczas rozpoczynającej się wizyty w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, jak i w kolejnych miesiącach przed lipcowym jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie, zapewnił prezydent Duda, wskazują, że to najlepsza odpowiedź na zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. No proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że decyduje się los Polski w tym rozdaniu geopolitycznym. Czasami tak mam wrażenie, że jesteśmy najweselszym barakiem w nowego rozdania geopolitycznego, ale no właśnie, ale tu no nie ma co rozwodzić się nad różnego rodzaju wariantami. Ja osobiście uważam i tak powiedziałem we wczorajszym komentarzu, że najgorszą rzeczą byłoby no oczywiście zwycięstwo Rosji na Ukrainie i jednocześnie przerzucenie się, czy nawet może nie tyle zwycięstwo Rosji, co utrzymanie przez nią strategicznej inicjatywy i przerzucenie teraz tego wysiłku na Indo-Pacyfik, na ten trzeci teatr wojenny po Bliskim Wschodzie, no bo to oznacza, że tutaj Rosja no uzyska znacznie większą swobodę manewru i realizacji swojej agendy politycznej i to, no to byłoby największym wyzwaniem, tak powiem, bo jakoś trudno mi sobie to wyobrazić, jakby to miało wyglądać. No ale dobrze, skoro trudno mi sobie wyobrazić, jak to miałoby wyglądać, to powiedzmy, że dzisiaj na tym poprzestanę i wrócimy do tego w innym komentarzu. A tymczasem Azja, proszę Państwa. Przechodzimy do Chin. Chiny były największym partnerem handlowym Niemiec i to już 8 raz z rzędu. No to wszyscy mówią o tym, że będzie wojna na Tajwanie, że Chiny zaatakują, a jeżeli nie, no to będą jakieś spory na Morzu Południowochińskim. No przyznam szczerze, że gdzieś tam jak jest się w Chinach, to trochę wygląda to inaczej ta perspektywa, ale Niemcy okazuje się zachowują się tak, jakby w ogóle nie czytali gazet, nie analizowali tego, co gdzieś tam pojawia się w międzynarodowych mediach, chociaż wypowiadają się w taki sposób, że to pasuje gdzieś mniej więcej do tej atmosfery, która gdzieś tam w mediach jest wytworzona, ale potem jakby okazuje się, że po raz 8 z rzędu są największym partnerem, Chiny są największym partnerem Niemiec. Mimo wielu ostrzeżeń niemieckie firmy i władze działają tak, jakby ryzyko wybuchu konfliktu na Tajwanie nie istniało, nie zdają sobie sprawy z jednego, tutaj pisze Onet, jakby chyba pod adresem rządu niemieckiego, że jeśli dojdzie do eskalacji w tym regionie, to pociągnie ona ze sobą katastrofalne skutki dla niemieckiej gospodarki. No i właśnie, no i dlaczego teraz Niemcy, no nic sobie z tego nie robią, już właśnie narzeka na to Onet. No właśnie, proszę Państwa, to jest dobre pytanie, wydaje mi się. I zakończyły się dwie sesje w Pekinie zwyczajowym pokazem niemal jednogłośnego poparcia dla planów mających na celu realizację wizji Xi Jinpinga. To było ciekawe wydarzenie. Sporo tutaj doniesień, sporo pomysłów i sporo ciekawych wątków w dyskusjach. Myślę, że nagram na ten temat oddzielny komentarz. No, wzmocnienie władzy Xi Jinpinga, o tym piszą media międzynarodowe, no ale sporo też pytań o tym, jak odbić się po COVID-zie, w jaki sposób rozwijać gospodarkę chińską. To znowu nie jest na takim tragicznym poziomie, to jest 5%, ale rozwoju rocznego, ale, no, ale chodzi o to, żeby tą gospodarkę jednak ożywić. Nie zdajemy sobie z tego, proszę Państwa, w Polsce do końca sprawy, ale pandemia jednak znacznie bardziej zmieniła Chiny niż Polskę. U nas pandemia była takim okresem dwuletniej jakiejś debaty na tematy zdrowotne. No potem Władimir Putin wywołał wojnę na Ukrainie i sprawa właściwie się zakończyła. Natomiast tutaj ma głębokie konsekwencje, także widzę, że i mentalne. I o tym właściwie tak na dobrą sprawę rozmawiano w czasie dwóch sesji. Jak sobie poradzić z tymi konsekwencjami, czy rezultatami pandemii, to ja znajduję jako główny temat, a nie tam konsolidację władzy przez Xi Jinpinga, czy tam te kwestie, na które zwracają uwagę media międzynarodowe. No oczywiście nieruchomości, oczywiście demografia, oczywiście nowe technologie, nowe branże, troszkę inaczej się układają, tutaj dziennikarze międzynarodowi piszą, te relacje między Xi Jinpingiem a nowym premierem. Jego pozycja jest i tak już znacznie słabsza niż pozycja i tak niezbyt mocna Li Keqianga wcześniej. No ale właśnie, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, bo Chiny też mają pewien problem. Muszą przeprowadzić reformy mieszkaniowe, które przekształciły Chiny w naród właścicieli domów, no tam, czy nieruchomości, które teraz ich cena spada. Oni nie są też właścicielami tych nieruchomości, bo to jest tak zwana dzierżawa na kilkadziesiąt lat. No to jest też sprawa bardziej złożona. Zwróćcie Państwo na to uwagę, to jest też w Wietnamie takie prawo, że nie jest się właścicielem mieszkania, tak na dobrą sprawę. Rząd jest właścicielem ziemi, chyba tak to jest tłumaczone. No i po kilkudziesięciu latach ta dzierżawa może być przedłużona, ale nie musi też. I to jest jednak różnica. No, jeżeli Państwo posiadacie jakąś nieruchomość czy jakieś mieszkanie, to jesteście ich wyłącznym dysponentem i właścicielem. No a teraz Indie i rząd premiera Narendry Modiego ogłosił w poniedziałek zasady wdrażania ustawy o obywatelstwie z 2019 roku, które no, wyklucza muzułmanów na kilka tygodni przed tym, jak przywódca już nie tyle indyjskich, co hinduskich nacjonalistów będzie się ubiegał o trzecią kadencję. Ustawa o zmianie obywatelstwa zapewnia szybką ścieżkę do naturalizacji hinduistów, a nie, czy to jest szeroki, czy bardziej szerszy jednak koncepcja, naturalizacja będzie dla hinduistów, parsów, sikhów, buddystów, dżinistów i nawet chrześcijan, którzy uciekli do Indii z Afganistanu, Bangladeszu, Indii i Pakistanu przed 31 grudnia 2014 roku. Prawo wyklucza muzułmanów, którzy stanowią większość we wszystkich trzech krajach. Ustawa została zatwierdzona przez indyjski parlament w 2019 roku, ale wtedy rząd Modiego wstrzymał się z jej wdrożeniem po wybuchu śmiertelnych protestów w New Delhi i innych miejscach. Podczas wielodniowych strajków zginęły dziesiątki osób. Ogólnokrajowe protesty z 2019 roku przyciągnęły ludzi wszystkich wyznań, którzy twierdzili, że prawo podważa fundamenty Indii jako świeckiego narodu. Muzułmanie szczególnie obawiają się, że rząd może wykorzystać prawo w połączeniu z proponowanym Krajowym Rejestrem Obywateli do ich marginalizacji. No, jestem ciekaw, jak to będzie w Indiach wyglądać, bo te napięcia na linii Modi-muzułmanie stają się coraz ostrzejsze. Z drugiej strony Indie no, rzeczywiście uzyskują coraz mocniejszą pozycję w tym globalnej koncercie mocy, a z tego Modiemu jednak odmówić nie można. No właśnie, przypomina mi to trochę czasy dynastii Tang. Tutaj Państwa zaskoczę, dynastia Tang w Chinach, kiedy również wydano śmiertelną, znaczy może nie śmiertelną, ale wydano walkę buddystom, wtedy uznając, że buddyści reprezentują wpływy niechińskie, miano faworyzować religie, które się wywodziły z Chin, czy religie, filozofie, które się wywodziły z Chin, takie jak konfucjanizm, taoizm. No i wtedy jakby cała uwaga skupiła się na buddyzmie, ale to trwało w Chinach, zdaje się, około 6 lat. Pojawił się nowy cesarz, miał inną koncepcję i sprawę odpuszczono, chociaż dotykało to wszystkie religie, filozofie zagraniczne, także chrześcijaństwo wtedy w Chinach. Tu osobiście zadziwiło mnie, że chrześcijanie zostali włączeni w ten szeroki nurt właśnie tam Parsów, Sikhów, hinduistów, no a muzułmanie są wykluczeni. Te napięcia będą na pewno jeszcze dawać o sobie znać. Obywatel Korei Południowej aresztowany w Rosji na początku tego roku pod zarzutem szpiegostwa zostanie w areszcie do połowy czerwca, podała w poniedziałek rosyjska agencja prasowa TASS i podała, że był to pierwszy przypadek o aresztowaniu obywatela Korei Południowej za szpiegostwo w Rosji. TASS powiedział, że mężczyzna zidentyfikowany przez agencję jako Bak Won-sun został zatrzymany na początku roku, co ciekawe, w dalekowschodnim mieście Władywostok i przewieziono go do Moskwy, no zdaje się to kilka godzin samolotem, pod koniec lutego. Jest przetrzymywany w Lefortowie, w więzieniu Lefortowo, gdzie w poniedziałek sąd przedłużył jego aresz do 15 czerwca, podała agencja TASS. I cytuję niewymienionego z nazwiska funkcjonariusza organu ścigania, który powiedział, że podejrzany przekazał zagranicznym służbom wywiadowczym informacje stanowiące tajemnicę państwową. No ciekaw jestem, skąd on ich wiedział. Sprawa została oznaczona jako ściśle tajna i żadne dalsze szczegóły nie zostały podane do wiadomości publicznej. W ciągu ostatniego roku Rosja zatrzymała wielu obcokrajowców i oskarżyła ich o popełnienie różnych przestępstw. Stany Zjednoczone stale oceniają potrzebę rozszerzenia kontroli eksportu, aby powstrzymać Chiny przed nabywaniem zaawansowanych chipów komputerowych i sprzętu produkcyjnego, które mogłyby zostać wykorzystane do wzmocnienia ich wojska, powiedziała sekretarz handlu USA Gina Raimondo. Amerykańskie kontrole eksportu zostały po raz pierwszy uruchomione w 2022 roku w celu przeciwdziałania wykorzystaniu chipów do zastosowań wojskowych, które obejmują rozwój pocisków hipersonicznych i sztucznej inteligencji. A w ubiegłym roku Departament Handlu USA rozszerzył kontrolę eksportu, wywołując protesty ze strony oczywiście chińskiego Ministerstwa Handlu, które twierdziło, że ograniczenia te naruszają międzynarodowe zasady handlu i poważnie zagrażają stabilności przemysłowych łańcuchów dostaw. Wtedy Chiny oświadczyły, że podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony swoich praw i interesów oraz wezwały Waszyngton do jak najszybszego zniesienia kontroli eksportu. No i proszę Państwa, znowu Indie. Tym razem, jak poinformował w poniedziałek premier Narendra Modi, Indie z powodzeniem przeprowadziły pierwszy testowy lot opracowanego w tym kraju pocisku rakietowego, który może przenosić wiele głowic bojowych. Ten pocisk jest wyposażony w wiele niezależnie ukierunkowanych pojazdów powrotnych, powiedział Modi, czy napisał w poście na X. Indie rozwijają systemy rakietowe średniego i dalekiego zasięgu od lat 90. XX wieku, w miarę jak rośnie ich strategiczna rywalizacja z Chinami. W 2021 roku pomyślnie przetestowały Agni-5, międzykontynentalny pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych o zasięgu 5000 km, który uważa się, że zdolny jest do namierzenia w prawie całych Chin. Pociski Agni to rakiety balistyczne dalekiego zasięgu typu Ziemia-Ziemia. Indie są również w stanie uderzyć w dowolne miejsce w sąsiednim Pakistanie, no, czyli swoim arcyrywalu, z którym stoczyły już 3 wojny od czasu uzyskania niepodległości w 1947 roku. I podpisują Indie również, dalej Indie w natarciu, podpisują w niedzielę umowę handlową z Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią, która obejmuje zobowiązanie do zainwestowania 100 miliardów dolarów, liczmy jeszcze te kraje, to jest Liechtenstein, Islandia, no, Norwegia i Szwajcaria. 100 miliardów dolarów mają zainwestować i stworzyć 1 milion bezpośrednich miejsc pracy w Indiach w ciągu najbliższych 15 lat. No to ciekawa koncepcja, że zbiera się 4 kraje i stwórzcie teraz 1 milion nowych miejsc pracy, a nie są to też jacyś tacy wielcy potentaci, powiedziałbym, bo no chyba Islandia, Norwegia, Liechtenstein się do nich nie zaliczają, no może Szwajcaria, ale jak połączą wysiłki, no zobaczymy. Indie zobowiązały się do obniżenia ceł importowych na produkty przemysłowe, ale co jest istotne, to nie są członkowie Unii Europejskiej te kraje. No właśnie, no zobaczymy, warto się przyjrzeć tej koncepcji. Indie zobowiązały się do obniżenia ceł importowych na produkty przemysłowe z tych krajów, które stworzą Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Przełomowe porozumienie między Indiami a EFTA ma przynieść znaczące korzyści gospodarcze, takie jak lepiej zintegrowane i bardziej odporne łańcuchy dostaw, nowe możliwości dla przedsiębiorstw i osób fizycznych po obu stronach prowadzące do zwiększenia przepływów handlowych, inwestycyjnych, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, czytamy w komunikacie EFTA, a indyjski minister handlu i przemysłu Piyush Goyal powiedział, że Indie po raz pierwszy podpisały umowę z ważnym blokiem gospodarczym w Europie. Indie pracują również nad paktami handlowymi z Wielką Brytanią i Unią Europejską. No pewnie Indiom było łatwiej podpisać to porozumienie właśnie z tym stowarzyszeniem czterech krajów europejskich, które nie stanowią tak wielkiego bloku jak Unia Europejska, a zobaczymy, jak pójdą te rozmowy z Wielką Brytanią i Unią Europejską przede wszystkim, bo to wygląda na to, że Indie zaczynają wkraczać jako istotny gracz również w światowej gospodarce, w światowych łańcuchach dostaw, więc będzie dużo też i zmian. Będzie ta dynamika, ta nowa energia będzie szła teraz z Indii, więc Chiny rekonfigurowały tą światową gospodarkę w ostatnich latach, a teraz czas na Indie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Przedstawiciele rządu francuskiego tymczasem przekazali gazecie Le Figaro, że od niedzieli trwa atak hybrydowy o niespotykanej wcześniej sile na francuskie organy państwa. Jak poinformował francuski dziennik, atak jest na tyle duży, że rząd powołał specjalną jednostkę do walki z cyberagresorem, który wziął na cel wiele ministerstw i nawet biuro premiera. Źródło we francuskim rządzie informuje, że na ten moment nie możemy przypisać ataku Rosjanom ani żadnej innej stronie, poinformowała Le Figaro. Jednak prorosyjska komórka Anonymous Sudan przyznała się do uczestnictwa w ataku, no ale może jego nie dokonała, tylko się do niego przyznała. To czasami też tak często bywa, no ale skoro o Rosji mowa, proszę Państwa, no to przejdźmy do właśnie wydarzeń z tego kraju. Hakerzy włamali się do skrzynki pocztowej pracownika Instytutu Informacji Naukowej o naukach społecznych i przychwycili maila skierowanego do Władimira Putina, informuje portal Sił Operacji Specjalnych Ukrainy, Centrum Narodowego Sprzeciwu. Szef Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin napisał w nim o planie odzachodnienia kraju. Wołodin w mailu zaproponował prezydentowi Rosji nasilenie konfrontacji z Zachodem po wyborach prezydenckich w Rosji, które odbędą się 17 marca tego roku. Ocenił, że Rosja stoi przed wielkimi wyzwaniami, podobnymi do wyzwań Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i potrzebuje właśnie odzachodnienia, w tym wzmocnienia cenzury. No ale dobra, to już może nie róbmy wydarzenia z jakiegoś listu naukowca, pewnie jakiegoś tam zafiksowanego, pewnie do Andrzeja Dudy też różni ludzie piszą różne listy. Natomiast mnie ciekawi jedna rzecz, że na razie ta sytuacja dla Władimira Putina układa się bardzo dobrze. I pytanie jest, czy może na Zachodzie jest taka wola, żeby on te wybory wygrał, no bo nie widzę, żeby ktokolwiek mu je tutaj utrudniał, cokolwiek, no stwarzał jakieś wielkie wyzwania, czy to na Ukrainie, czy w polityce międzynarodowej, więc tutaj jakoś chyba mam wrażenie, że pójdzie lekko, albo może uznano, że i tak się nie da jakby tutaj w żaden sposób na to wpłynąć, no ale rzeczywiście z tej całej sytuacji najbardziej w tej całej sytuacji najbardziej interesujące jest to, no, co się stanie po 15-17 marca, kiedy Władimir Putin już oficjalnie zostanie po raz kolejny, zdaje się po raz piąty prezydentem Federacji Rosyjskiej. Rosja, która przestawiła swoją gospodarkę na tryb brojenny, prawdopodobnie wytwarza już 3 razy więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i kraje Europy produkującej z myślą o przekazaniu Ukrainie, twierdzi CNN. Zakłady zbrojone w Rosji pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli w porównaniu do 2-2,5 w czasach przed inwazją w Ukrainie, czyli o 1 milion zwiększyli. To twierdzą w rozmowie z CNN informatorzy z NATO. Zdaniem ekspertów, na których powołała się stacja, Kreml jest w stanie wytworzyć około 250 tysięcy pocisków artyleryjskich w ciągu miesiąca, co daje liczbę około 3 milionów w ciągu roku. Tymczasem Stany Zjednoczone i państwa Europy mogą w tym czasie wyprodukować zaledwie 1,2 miliona takich pocisków na rzecz Ukrainy. No i tu jest pytanie, proszę Państwa, się pojawia, dlaczego Zachód nie chce wygrać z Rosją, czy nie chciał wygrać, nie wiem, no myślę, że przy takim potencjale z samej Europy, to co to byłby za problem, dlaczego tego nie można zrobić przez 2 lata, no to jest arcyciekawe pytanie, myślę, że w przyszłości, jak to rozwiązanie geopolityczne, którego wydaje mi się, że jesteśmy najweselszym barakiem, będzie analizowane, bo realizowane to jest teraz, ale będzie analizowane, to to będzie chyba jedno z głównych pytań. Tymczasem Finlandia skarża Rosję o to, że prowadzi wojnę hybrydową. Chodzi o nagły wzrost migrantów, którzy oczywiście pojawili się na granicy. Aby zaradzić temu problemowi, Helsinki planują wykonać radykalny krok, czyli wprowadzić ustawę, która zezwoli na co? Na pushbacki, proszę Państwa, na pushbacki. No skąd my to znamy? Krytycy mówią, że ten pomysł jest niezgodny ze standardami unijnego ustawodawstwa. Finowie mają na to jedną odpowiedź. Czasy się zmieniły. Pod koniec ubiegłego roku do Finlandii przez granicę przybyło blisko 1300 mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki. W odpowiedzi na to rząd w Helsinkach pozamykał przejścia graniczne, a Moskwę oskarżył właśnie o prowadzenie wojny hybrydowej. A tymczasem sąd rejonowy w Moskwie zaocznie aresztował Ukrainkę Irinę Zemlianę, która 9 maja oblała ambasadora Rosji, no przecież ciało ambasadora Rosji w Polsce, Siergieja Andriejewa, sokiem z boraków. Poinformowała o tym media Zona. No ciekaw jestem, dlaczego w Polsce właśnie do tego dopuszczono, no i czy gdyby stało się coś gorszego, to tu analizę to z perspektywy Polski, to czy to byłoby dla Polski korzystne? Wydaje mi się, że nie, no ale na razie nie jest korzystne dla pani Zemliany, która właśnie 9 maja w Warszawie oblała ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, Siergieja Andriejewa, sokiem z boraku. W rozmowie z Karolem Kosiorowskim z Onetu ambasador Andriej stwierdził, że to, co się stało, jest pogwałceniem polskiego prawa. Pytany o dokonaną przez Rosjan masakrę w Buczy, stwierdził to, co Moskwa, że była to operacja ukraińskich służb. Donald Trump. Teraz przechodzimy do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w przeszłości dość często publicznie chwalił różnego rodzaju dyktatorów, autorytarystów, co chyba nie podoba się, nie jest cenione jakoś specjalnie w amerykańskiej kulturze politycznej. Nawet tam, jeżeli się z nimi robi jakieś deal, to się chyba ich publicznie nie chwali. No to jest chyba jakaś różnica, jakiś wyłom. No jak podaje dziennikarz CNN, Donald Trump w niezwykle kontrowersyjny sposób wypowiadał się także o przywódcy z lat 30. z zachodniego sąsiada Polski. Zrobił parę dobrych rzeczy, miał powiedzieć Donald Trump. Generał Kelly reagował na to z niedowierzaniem. Trump miał ale na to odpowiedzieć, że odbudował niemiecką gospodarkę. No ale dobra, już zostawmy tutaj takie gdzieś tam półsłówka, czy wyciągnięte z kontekstu wypowiedzi Donalda Trumpa, które nie przejmuje się jakąś w ogóle chyba polityczną poprawnością. Premier Donald Tusk powiedział w poniedziałek z kolei przed południem, że udaje się do USA, gdzie we wtorek właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą spotka się nie z Donaldem Trumpem, ale jeszcze z Joe Bidenem, z którym nie spotkał się ostatnio w ogóle Viktor Orban, bo pojechał na prywatną posiadłość Donalda Trumpa na Floridzie. Spotkanie odbędzie się w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, informując, że prezydent USA Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu prezydenta Duda i premiera Tuska, podkreśliła, że potwierdzą oni niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy. No ale skąd o tym wiadomo? To też trochę zabawna sytuacja, że rzeczniczka Białego Domu już to potwierdza. Chyba, czy rozumiem, że prezydent Duda powiedział to w orędziu wczorajszym, jak rozumiem. Czyli już wiemy, że Polacy czy władze polskie potwierdzą niezachwiane wsparcie dla obrony Ukrainy. Ciekawe, co powie Joe Biden. O godzinie 15:30 czasu lokalnego, czyli o 20:30 w Polsce, proszę Państwa, już wtedy będziemy wiedzieć. To jest bardzo ważny moment tego rozdania geopolitycznego, którego Polska jest najweselszym barakiem. To Biały Dom zapowiedział, że przywódcy USA i Polski wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. No proszę Państwa, to jest też pewna rodzaju zmiana, że raptem zaczynamy być jednym z najważniejszych tutaj partnerów, coś będziemy konsultować. No pytanie jest właśnie, co to będzie dzisiaj o 20:30 polskiego czasu dowiemy się więcej. A tymczasem prezydent Trump był prezydentem pokoju, wzbudził szacunek w świecie, stworzył warunki pokoju. Za jego prezydentury był pokój na Bliskim Wschodzie i pokój na Ukrainie. Potrzebujemy go z powrotem bardziej niż kiedykolwiek. Kto to mógł napisać, proszę Państwa? Tak, nie mylicie się, to napisał premier Węgier Viktor Orban po swojej wizycie w Stanach. Nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby prezydentem USA dalej był Donald Trump. Jestem dumny z tego, że Węgry są jednym z tych krajów, które chciały pokoju. Kiedy prezydent Trump powróci, damy nowe życie relacjom handlowym na linii Budapeszt-Waszyngton. Decyzja należy do obywateli USA, ale muszę szczerze przyznać, że w najlepszym interesie świata i Węgry jest jak najszybszy powrót Donalda Trumpa do władzy, mówił Viktor Orban w opublikowanym filmiku w mediach społecznościowych. Czyli Państwo, mamy sojusz transatlantycki, ale nie jest to sojusz Berlin-Waszyngton, ale chyba teraz już Waszyngton-Budapeszt za chwilę będzie. No taka to nowa forma chyba transatlantyzmu w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie z tymi relacjami handlowymi. To mnie bardzo interesuje, czy tam się coś w tym Excelu będzie zgadzać. Donald Trump może się zabierze za biznes i Węgry, których teraz na razie największym zagranicznym inwestorem są Chiny. No może za chwilę już nie Chiny, tylko Stany Zjednoczone. No, czas pokaże. I teraz, proszę Państwa, kilka informacji z Bliskiego Wschodu. Siły obronne Izraela zakończyły budowę nowej drogi przecinającej północ strefy Gazy ze wschodu na zachód. Wynika z analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonych przez BBC. Według ekspertów może być to sygnałem, że Izrael przygotowuje się na dłuższą obecność palestyńskiej półenklawie. Izraelskie media poinformowały o drodze jeszcze w lutym, nazywając ją autostradą 749. I z gospodarka. Tutaj znowu pojawia się Donald Trump, który nie zamierza dostarczać żadnej dodatkowej pomocy finansowej na obronę Ukrainy, jeśli zostanie ponownie wybrany na prezydenta. No to musimy być wdzięczni premierowi Węgier, który to wyjaśnił, bo tak wszyscy się zastanawiają, niektórzy się nawet łudzą, że on tylko tak mówi, będzie coś robił. Przed premier Węgier twierdzi, że on już to tam na Florydzie ustalił i publicznie poparł jego kandydaturę po tym spotkaniu w Mar-a-Lago, o czym poinformował biuro jego kampanii. No nie wiem, czy poparcie do Viktora Orbana to akurat, ale może, ja wiem, zawsze coś, pewnie też jest tam jakaś diaspora węgierska, chociaż ona pewnie, rozumiem, że jakoś tam Orbana pewnie za bardzo nie kocha, no nie wiem, sam się zastanawiam, może Państwo mieszkacie w Stanach, to może macie do czynienia z jakąś, z przedstawicielem jakiejś diaspory węgierskiej, i czy ona zawsze popiera republikanów, tak jak Polska kiedyś, dopiero teraz zaczęliśmy popierać Joe Bidena, tam się pojawiły takie organizacje polonijne, które zaczęły sprzyjać demokratom i Joe Bidenowi. No wszystko się zmienia, widzicie Państwo, jakie to jest zmiany w świecie. Brytyjski rząd przekaże w najbliższych 4 latach 117 milionów funtów na ochronę meczetów, szkół muzułmańskich, ośrodków społecznych przed atakami motywowanymi islamofobią, przekazał minister spraw wewnętrznych James Cleverly. Rosja ustala warunki proponowanej wymiany aktywów z zachodnimi inwestorami, donosi Financial Times. Ruch ten może odblokować środki warte około 1 100 000 000 dolarów. Nvidia, kalifornijski producent chipów, jest najnowszą firmą technologiczną, która właśnie przechodzi przebojowy rok, nie tylko produkuje chipy, ale też stawia na inne technologie, gdzie sztuczna inteligencja może odegrać istotną rolę. Nawet 500 marketów w sieci Edeka w okolicach Berlina może mieć trudności z zaopatrzeniem, podają niemieckie media. To efekt ostatniego ataku na niemiecką fabrykę aut Tesla. No nie wiem teraz, czy Elon Musk się już nie wycofa z tych inwestycji w Niemczech, skoro tam różnego rodzaju, jak rozumiem, ideolodzy atakują te fabryki z różnych powodów. 50 lat rewolucji goździków. Teraz, proszę Państwa, jesteśmy w bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski. 50 lat po rewolucji goździków, które doprowadziły do końca autorytarnej dyktatury, tak zwane Estado Novo. Portugalska skrajna prawica ma odegrać decydującą rolę jednak o przyszłości kraju, bo w niedzielnych wyborach ten blok, prawicowy blok zwyciężył, kończąc 9-letnie rządy socjalistów. Portugalczycy chcą innego rządu, innej polityki, odnowionych partii i dialogu między przywódcami i właśnie to jesteśmy gotowi zadeklarować, powiedział lider zwycięskiej koalicji Luis Montenegro. Centroprawicowa koalicja Sojuszu Demokratycznego odniosła zwycięstwo w niezwykle wyrównanych przedterminowych wyborach, ale skrajna prawica zyskała na sile, chociaż żadna partia nie zapewniła sobie większości miejsc w parlamencie. I teraz tak, Sojusz Demokratyczny 79 mandatów, socjaliści 77, a skrajnie prawicowa partia Czecha 48, czyli de facto ona rządzi, no bo ona będzie decydować chyba z kim wejdzie w koalicję, ale rozumiem, że z socjalistami chyba nie, albo rozpiszą nowe wybory, no zobaczymy. Parlament liczy 230 deputowanych, czyli jeszcze tam są jakieś inne mniejsze partie, które zdobyły trochę tych mandatów. No, demokracja w praktyce. 90 tysięcy żołnierzy z 32 państw, masa sprzętu, ogromny wysiłek logistyczny. 24 stycznia rozpoczęły się Steadfast Defender 24, czyli największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Sojusz chce w ten sposób sprawdzić swoje zdolności do szybkiego przemieszczania sił i działania w sytuacjach kryzysowych. Rzeczywisty cel jest inny, pokazać, że te wojska są w stanie odeprzeć atak niemal równorzędnego przeciwnika. No nie wiem, wydawało mi się, że to Rosja już takim równorzędnym przeciwnikiem nie jest, że to zdecydowanie NATO jest silniejsze. No ale od zeszłorocznego szczytu w Wilnie Sojusz Północnoatlantycki koncentruje się na dwóch zadaniach: utrzymaniu w stanie gotowości bojowej 300 tysięcy żołnierzy oraz stworzenia struktury zdolnej do poradzenia sobie z potencjalnym atakiem, niezależnie od tego, skąd miałby nadejść. No i teraz, proszę Państwa, Ukraina, gdzie sytuacja jest dramatyczna. Kapitulacja nie oznacza pokoju, wojnę wszczął Putin i może ją zakończyć, choćby dzisiaj, natomiast Ukraina nie ma takiej możliwości, oświadczył w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, komentuje wypowiedź papieża Franciszka, który w kontekście Ukrainy mówił o odwadze wywieszenia białej flagi, by negocjować. No to bardziej w stylu Orbana te wypowiedzi papieża Franciszka. No, stworzy się sojusz pokoju, proszę Państwa, Trump, Orban i papież Franciszek, jak widać, szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraził swoje zdanie podczas wspólnej konferencji prasowej ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem, zorganizowanej w Brukseli z okazji uroczystego wciągnięcia na marsz w siedzibie NATO flagi Szwecji, 32 już państwa członkowskiego tej organizacji. Choć kraje zachodnie już w zeszłym roku obiecały Ukrainie myśliwce F-16, od słów do czynów długa droga. Kijów otrzymają prawdopodobnie dopiero latem. Problemem okazało się zarówno przygotowanie samolotów, jak i tempo szkolenia ukraińskich pilotów. Kraje Unii, Dania, Holandia, Norwegia i Belgia obiecały przekazać 45 myśliwców F-16. W tej kwestii zaangażowała się także Rumunia. W bazie lotniczej w pobliżu miasta Fetesti otwarte zostało centrum szkoleniowe dla ukraińskich pilotów. Na razie jednak 12 pilotów trenuje właśnie Danii, UK, Stanów Zjednoczonych. Program potrwa 10 miesięcy. No, nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa ten konflikt na Ukrainie. Do latania samolotami F-16 gotowi mają być w połowie lata. Do tego czasu Ukraina otrzyma tylko 6 myśliwców z Danii, które najprawdopodobniej dostarczone zostaną późną wiosną. Kolejne 13 samolotów ma dostać w drugiej połowie 2024 i 2025. No, trochę to, proszę Państwa, będzie trwało. Pozostałe państwa wciąż jeszcze się nie zdecydowało o datach dostaw pozostałych myśliwców. I tyle w temacie. Dmitrij Pieskow odniósł się do niedawnych osłów papieża Franciszka, a również i on, w których wzywał Ukrainę do negocjacji wywieszenia białej flagi. Wiadomo o tym, że Władimir Putin wielokrotnie mówił o gotowości, otwartości na rozwiązanie naszych problemów na drodze negocjacji, czyli tutaj rozumiem, że Putin skorzystał z tej wypowiedzi papieża Franciszka, no bo przedstawił się jako gołąbek pokoju, który jest gotowy właśnie do rozmów, do negocjacji, ale Ukraina nie dojrzała do tego. To tak rozumiem, że tak starają się to przedstawić Rosjanie, tak stara się to przedstawić, no oczywiście nie bezpośrednio, no to nie mówi wprost, ale mniej więcej do takich konkluzji musi prowadzić wypowiedź Dmitra Pieskowa, rzecznika Kremla, cytowanego przez agencję TASS, a wypowiedź papieża Franciszka do szwajcarskiej telewizji no wywołała ogromną burzę. Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo negocjować jest odważne. Mówił w kontekście trwającej wojny na Ukrainie, odebrano to jako nawoływanie Ukraińców do poddania się. No, a Rosjanie chcą negocjować, tylko no, nie ma z kim. Tak zasugerował Dmitrij Pieskow. Wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow podkreślił, że Polacy nie powinni szukać wroga na Ukrainie, ponieważ naszym wspólnym wrogiem jest Polska. No ale jak rozwiązać te problemy, bo już nie możemy znaleźć rozwiązania właściwie od 2 lat na to. Ukraińskie produkty rolne nie stanowią żadnego zagrożenia dla polskiego rynku, zapewnił Kubrakow. W porównaniu z sytuacją z roku 2022, a więc rokiem poprzedzającym inwazję na Ukrainę, wielkość ukraińskiego tranzytu przez terytorium Polski trzykrotnie się zmniejszyła. W najlepszych miesiącach eksportowaliśmy wówczas przez Polskę około 1 000 000 ton produktów rolnych, natomiast obecnie jest to 350-370 tysięcy ton. Całą resztę eksportujemy teraz przez Morze Czarne i Dunajem, argumentował Kubrakow w rozmowie z portalem RBK Ukraina. No to nie wiem, czy to jest w ogóle wymyślona jakaś historia, rozdmuchana, o co tutaj chodzi, skoro to się trzykrotnie zmniejszyło. Może no wielu jest rolników na tym kanale, to może moglibyście merytorycznie się do tego odnieść i to wyjaśnić. Ukraina rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego przywrócenia ruchu lotniczego w państwie. No to ciekawa sprawa, poinformował Oleksandr Kubrakow, bo wielu Ukraińców na przykład do Chin lata z Polski, przekraczając granicę lądową, no, nie mogą przecież na przykład polecieć z Ukrainy. Kluczowe w procesie może być wsparcie Rady Izraela, który od lat zmaga się z problemem obsługi lotów pasażerskich w czasie wojny. Eksperci Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że Rosjanie rozpoczęli masową produkcję zaawansowanych bomb kierowanych. Chcą ich użyć na całej linii frontów na Ukrainie. 3 osoby zginęły w niedzielę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w ostrzałach rosyjskich z użyciem dronów i artylerii. W ataku rakietowym w mieście Myrnohrad rannych zostało 12 osób. Rosjanie mieli użyć do ataku zaawansowanych bomb kierowanych właśnie. I eksperci ISW przyznają, że w ostatnich doniesieniach rosyjskich blogerów wojskowych wynika, że wojska Putina rozpoczęły przeprowadzenie ataków przy użyciu bomb lutniczych PAP UMBP zamiast nakierowanych bomb szybowcowych z modułami ujednoliconego planowania i korekcji. Tak to się nazywa. Rosjanie zaatakowali dronami Charków, uszkodzili jeden obiekt infrastruktury cywilnej z nocy z niedzieli na poniedziałek. Mer miasta Ichor Terechow o tym poinformował. Na terenie zwartej obudowy mieszkańcowej doszło do ataku na obiekt infrastruktury cywilnej. Na szczęście nie było ofiar w ludziach. Sam obiekt został częściowo uszkodzony, podobnie jak pobliska zabudowa mieszkaniowa. Na miejscu są wszystkie odpowiednie służby, napisał Terechow na telegramie. Prezydent Zełenski publicznie odrzucił w niedzielę propozycję papieża Franciszka dotyczącą rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. Może nie ma odwagi białej flagi. Zełenski skrytykował sugestię papieża, nazywając ją wirtualną mediacją i podkreślał, że prawdziwe wsparcie dla Ukrainy to modlitwa i działania, a nie dyplomacja na odległość. W odpowiedzi na tę wypowiedź Zełenski stwierdził, że w Ukrainie było niegdyś wiele białych ścian domów i kościołów, które teraz są spalone i roztrzaskane przez rosyjskie pociski. To jest bardzo wymowne, bardzo wymownie mówi o tym, kto się musi zatrzymać, aby wojna się skończyła. No chyba niezła odpowiedź Zełenskiego na to całe zamieszanie wywołane wypowiedzią papieża Franciszka. Rosyjska inwazja na Ukrainie ujawniła głębokie różnice w kulturze strategicznej Francji i Niemiec, wywołując bitwę o przywództwo obronne w Europie, ocenia weekendowe wydanie francuskiego dziennika Le Monde. Dziennik zwraca uwagę na różnicę między stanowiskiem Paryża i Berlina w związku z niedawnymi słowami prezydenta Francji Emmanuela Macrona o możliwości wysłania w przyszłości przez państwa zachodnie wojsk lądowych na Ukrainie. Pokazuje to niezrozumienie, jakie męka współpracy Francji i Niemiec w obliczu konfliktu na Ukrainie. Pomiędzy Macronem a kanclerzem Niemiec widać było pogłębiającą się z czasem przepaść. Tyle piszą na ten temat Francuzi. No rzeczywiście to bardzo ciekawe. No pytanie, jak się w tym wszystkim odnajdzie Polska, bo tutaj zdaje się, że Francja musi być bardziej, znacznie bardziej też aktywna. No i ciekawe, jak też ułożą się relacje polsko-francuskie. No właśnie, a co w Polsce? No tutaj to już, no tak, ciekawa sprawa. Dyrektorka, ograniczenie budżetu dla Bielsatu, o tym poinformowała dyrektorka telewizji Agnieszka Romaszewska, że MSZ ograniczył budżet dla TV Bielsat niemal o połowę. Dla nas to oznacza katastrofę. Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska skierowała w mediach społecznościowych wulgarne słowa pod adresem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Cała sprawa ma się jednak skończyć tylko na reprymendzie, donosi Wirtualna Polska. To jest emocja kobiet, również w naszej formacji, wyjaśnił jeden z czołowych polityków. No tak, ja troszkę powiedziałbym, no może, nie wiem, czy nie wiem, niech pani się wypowiedzą, czy to jest lekceważąca wypowiedź pod adresem kobiet, ale to nie mogę powiedzieć, profesor, że chyba nadal jesteśmy najweselszym barakiem nowego rozdania geopolitycznego w tym, no właśnie, jeżeli się czyta, będąc za granicą zwłaszcza, a przecież wielu z Państwa jest za granicą, jeżeli dochodzą takie informacje, w tych czasach, no właśnie, minister przyporosił mi o przekazywanie informacji od Edgara Kobosa do Departamentu Konsularnego, powiedziała przed Komisją do Spraw Afery Wizowej, była asystentka Piotra Wawrzyka, pani Maria Wiktoria Raczyńska, przyzna, że dostawała bezpośrednio od Kobosa listy nazwisk poprzez aplikację Messengerem przesyłane w formie znikających wiadomości. W jej opinii nie było to nic dziwnego. No to proszę Państwa, na Messengerze znikające wiadomości z listami osób. No to jak tutaj jednak, no jak każda informacja, która tu potwierdza tezę o najweselszym baraku nowego rozdania geopolitycznego. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk wyruszyli w poniedziałek razem chyba do Waszyngtonu na spotkanie z przywódcą, jednym samolotem lecą, to jest bardzo ważne. W mediach do spotkania z przywódcą USA Joe Bidenem w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie premiera na pokładach samolotów, czyli nie lecą razem. Prezydencka Kancelaria opublikowała także przecież szczegółowy plan wizyty. Spotkanie obu liderów zaplanowano na wtorek o godzinie 15.30 czasu lokalnego, czyli no 20.30. No tak, ale czy w takiej sytuacji nie można już polecieć, to było ważne symbolicznie, że polecić jednym samolotem, no ale polskie życie publiczne opiera się na chyba polaryzacji, więc chyba do tego nie można było tego zrobić. Wspólna wizyta Andrzeja Dudy i premiera Tuska ma pokazać polityczną jedność wobec zagrożeń, ale w rzeczywistości relacje między nimi są więcej niż złe, dlatego Amerykanie chcą otrzymać pełne gwarancje, że wewnętrzne spory nie wpłyną na politykę władz w kontekście bezpieczeństwa oraz kontraktów energetycznych. Te dwie kwestie strategiczne, czyli rozumiem, że kontrakty zbrojeniowe i energetyczne, te dwie strategiczne kwestie mają być wyraźnie na życzenie USA wyłączone z polsko-polskiej wojny. No właśnie, no dobra, tutaj jeszcze jakieś rozdawanie sobie nagród. Dobra, proszę Państwa, zostawmy to w takim razie, bo no nie ulega wątpliwości, że jesteśmy najweselszym marakiem nowego rozdania geopolitycznego, a sprawy są bardzo poważne. Dzisiaj o 20.30 dowiemy się, co Joe Biden powie prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi. Mogą być to bardzo ważne rzeczy, wcale już nie takie zabawne. Nie wiem, czy zabawny był ten podcast dzisiaj. W każdym razie, jeżeli ktoś dotarł do końca tego nagrania, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli postawi dwa plusiki. A ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie z całego świata, z całej Europy, z całej Polski. Ostatnio byliśmy w trudnej bardzo sytuacji. Wsparliście nas, to znaczy, że ten kanał, że taki podcast, taka formuła jest zrozumiała i że jest potrzebna. Jeszcze raz wielkie za to dzięki, za to wsparcie na Patronite, na YouTube, poprzez tradycyjne przelewy, bo bardzo nam to pomaga. No a teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak wygłosić tradycyjny manifest cyfrowej siczy. Mówił do Was samozwańczy Mistrz Banału, samozwańczy sługa cyfrowej siczy, przedstawiciel nowego pokolenia, przepraszam, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasobu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, a także wielki luzer, wielki przegryw, zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to jakich osób, proszę Państwa, z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, rozumiejących i wspierających ten kanał, rozumiejących jego formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu. I bardzo za to raz jeszcze dziękuję, bo jedyne, co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej siczy. Bardzo dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.